Ze mną w studio jest dzisiaj lekarz weterynarii, pan Leonard Gugała. Nie chciałam jakby ciągnąć dalej wątku takiego wychowania psa, a raczej chciałabym porozmawiać o tym, dlaczego, bo tak mówią statystyki, że coraz więcej psów trafia do naszych domów. Szczególnie mniejsze rasy i te średnie cieszą się popularnością. Już z tymi większymi jest trochę inaczej.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo mocno się tak zamyśliłem, jak pani redaktor zrobiła ten wstęp. Zgadzam się, że coraz więcej psów mniejszych ras gości, że tak powiem, czy dzieli nasz codzienny żywot, tak? Myślę, że to wynika troszeczkę z takiego analizowania, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa trochę też i z wygody, no i trochę też z dostępności do pewnych jakichś takich łaskawości życia. Bardzo dużo ludzi teraz się przemieszcza, podróżuje. Łatwiej jest zabrać takiego małego pieska. Prędzej w hotelu można się, że tak powiem, przemycić, bądź hotele uznają, prawda?
Już można ze
zwierzęciem, można oczywiście
tak?
Jak najbardziej sobie zamieszkać. No w podróży czy w samolocie też do iluś kilogramów można przewieźć. Ponadto, proszę Państwa, no, te małe zwierzęta, te małe pieski, one mają też swoje takie plusy.
Jest prostszy w obsłudze.
Prostszy w obsłudze, no tak, zdecydowanie tak. Oczywiście tam, gdzie są jakieś większe gospodarstwa, czy większe, proszę Państwa, posesje, no to w większości zauważmy, że to jest taka relacja, że jest więcej większych psów. No wiadomo, może służyć tam w jakiś sposób do pilnowania, z drugiej strony no też do towarzystwa oczywiście, nie? Ale też przy okazji tego wszystkiego pojawia się mały, czyli coś tutaj w tym wszystkim jest takiego, nie? Także te małe pieski mają te... Mówi się tak, że to jest mały pies, wielkie serce. Także to też coś w tym wszystkim może być, prawda? Ta miłość jest niesamowita, proszę Państwa. Ta wdzięczność, ta przyjaźń, ta...
To taka miłość bezwarunkowa.
To jest bezgraniczna z jednej strony. Z drugiej strony, proszę Państwa, jest to po prostu zwierzę, które najmniej chyba możemy się po zwierzętach spotkać z fałszem, jakimś taką obłudą, czy po prostu zdradą i tymi innymi rzeczami.
A chociaż, prawda, bywają egzemplarze złośliwe.
No, niestety, to nobody is perfect. Także wszyscy o tym doskonale wiemy. Nie ma ideałów, proszę Państwa, i tak samo jak ja na co dzień mam do czynienia ze zwierzętami, z pieskami, które po prostu są łagodne, przychodzą zwierzęta, pieski, które są po prostu no, gdzieś tam mniej łagodne, mniej dostępne, bardziej agresywne, aczkolwiek mając bardzo duży bagaż doświadczenia i wiele lat pracy w weterynarii, proszę Państwa, jak przypomnę sobie pierwsze lata w latach 80., to naprawdę agresja u zwierząt była odwrotnie proporcjonalna do agresji u ludzi. Czyli ludzie mniej byli agresywni 30 lat temu, 35, niż są teraz. Natomiast psy były bardziej agresywne 35 lat temu, niż są teraz. Tak to poszło.
Ja bym chyba nie generalizowała, ale też
jest
i
duża zmiana.
Rola psa zmieniła się.
Oczywiście.
Już nie są to tylko psy, które mają wyznaczone bardzo konkretne zadania, a są mody, prawda, na wybieranie ras psów. Czasami w sposób zupełnie bez wyobraźni. Psy, które mają tendencje, bo to też nie można powiedzieć, że ach, jak jest Amstaff, to on jest agresywny, bo to nieprawda.
Absolutnie nie.
Czy jakiś nawet pitbull, to są psy, które mają tendencję do tego, żeby się szybko nauczyć takiego właśnie zadania. Natomiast bardziej niż pudel na przykład, prawda? Natomiast w momencie, kiedy trafi taki pies w nieodpowiednie ręce, no to nieraz dochodziło przecież do dramatów.
Oczywiście jak najbardziej, aczkolwiek jeżeli tutaj no, nadepnęliśmy na rasę Amstaffów czy Pitbulli, to musimy wiedzieć jedną rzecz zasadniczą. Gdzieś tam w tych genach, w tej krwi, proszę Państwa, jest ta, u nich ta bojowość, ale wobec drugiego zwierzęcia. Może być to pies, może być to kot, ale naprawdę co w przypadku człowieka, to są bardzo mało agresywne. Ja kiedyś prowadziłem taki, pamiętam, rejestrację pogryzień, pokąsań, pogryzień. Zaproszony zostałem do radia, bo tam chodziło o różne takie sytuacje, jakie psy najczęściej po prostu no, są w stanie pokąsać człowieka. W ciągu chyba pół roku był tylko jeden amstaw, który w trakcie rozdzielania pogryzł kogoś, tak? Natomiast oczywiście pogryzień innych psów było dużo, dużo więcej. Natomiast no tak najwięcej pogryzień, proszę Państwa, wbrew pozorom, to było od albo ewentualnie od jakichś mieszańców, albo nawet od, no najczęściej były od owczarków niemieckich.
Dlaczego te psy, czy te zwierzęta, no będziemy skupiać się jednak na psach, bo to w końcu rozmowa z psem. Dlaczego one w ogóle trafiają do naszych domów? Jakie są motywacje ludzi dzisiaj?
Każdy, kto ma, może powiedzieć praktycznie tak samo. Jest w domu raźniej, jest weselej, jest coś, co ożywia to życie nasze, a zwłaszcza, proszę Państwa, w dzisiejszym czasie. Mamy coraz mniej przyjaciół, to wszystko gdzieś się zawęża. No niestety, taka jest, to są statystyki, tak mówią, że tak powiem, no, psycholodzy, że się zamykamy w sobie, ale no, każdy potrzebuje z nas jakiejś miłości. Każdy potrzebuje, żeby ktoś nas kochał. I nawet jak się gdzieś tam izolujemy, to szukamy jakiejś przestrzeni, gdzie dostaniemy trochę tego ciepła. I to, co już wcześniej powiedziałem, no pies jest naprawdę przejrzysty. On będzie się cieszył. On przyjdziemy z pracy, to im później przyjdziemy, tym bardziej się cieszy. Ani żona, ani mąż nie zaakceptuje tego, prawda? A pies będzie się cieszył. I on zawsze jest radosny, jak przychodzimy. Jakaś taka żywa duszyczka, która zawsze nam jest w stanie towarzyszyć. Jesteśmy smutni, to przyjdzie, przytuli się, poliże po rękach, czy nawet, jak to mówią ludzie, wycałował mnie, a byłam taka smutna, czy nawet niektóre psy, to, że tak powiem, zamiast chusteczek te łzy gdzieś tam ścierają z policzków. Także to jest właśnie takie
Czyli to jest zapełnianie pustej przestrzeni wokół siebie.
Na pewno w dużej mierze tak, ale my też potrzebujemy tego. Człowiek nie może, no pustelników jest bardzo mało. Kiedyś to może było bardziej modne, teraz jest bardzo mało. Człowiek potrzebuje, jak nie drugiej osoby, to potrzebuje kogoś, czegoś, co po prostu będzie gdzieś tam po prostu mu towarzyszyło. Tak jesteśmy chyba już stworzeni, że...
Często też zauważyłam i też w różnego rodzaju artykułach poruszany jest ten temat, że pojawiło się stosunkowo nowe zjawisko, że to jest zapełnianie... pustego gniazda. W momencie, kiedy dorastają nam dzieci, a że dziś możliwość uczenia się na całym świecie jest dostępna, no to takie dziecko w wieku, załóżmy, 19-20 lat wyjeżdża za granicę, a my wtedy zastanawiamy się, co z tym fantem zrobić, z tą naszą wolnością osób jeszcze nie w wieku senioralnym i z tą codziennością tego czasu, który mamy, który wypełnialiśmy do tej pory rodzicielskimi obowiązkami.
No właśnie, rodzicielski obowiązek. Jesteśmy powołani do tego, żeby się kimś opiekować i nagle z tego gniazda nam ubywa tego opiekowanego. No i musimy to czymś w cudzysłowie zastąpić, a no zwierzę jest najwspanialszym chyba elementem, jeżeli możemy tak powiedzieć, albo substytutem, którym możemy to puste miejsce wypełnić. Ponadto w domu, przychodzimy do domu, jest cisza. Już nie przyjdzie dziecko później, wcześniej nie zapyta, czy po prostu, czy nie poinformuje nas, że wróci następnego dnia, czy cokolwiek, gdzie zawsze czekamy, zawsze po prostu jesteśmy gdzieś, po prostu no, myślimy o tym wszystkim, myślimy o tych dzieciach i nagle robi się pusto, robi się cisza. Przychodzimy do domu, jest cicho. I teraz no, nie każdy sobie z tym wszystkim poradzi, prawda? Jeżeli są ludzie, którzy mogą spokojnie sobie znaleźć jakieś inne zajęcie, no będą czytać książki, gazety, oglądać filmy, ale są też ludzie, którzy chcą funkcjonować.
Potrzebują tego elementu opieki.
Nawet, no właśnie tutaj nawiążę do tego, że rozmawiamy. Ja naprawdę, proszę Państwa, ja rozmawiam z opiekunami. Rozmawiam też oczywiście, mówię do tych pacjentów swoich. Nie wiem, co oni tam sobie myślą. Może nie zawsze bym chciał, żeby mi odpowiedzieli.
Tym bardziej, że pan jest chirurgiem.
No, jestem. W każdym bądź razie nieraz mi opowiadają. No i jak rozmawiam z tym psem i widzę, że on takie miny robi. On mnie słucha, on szczerzy uchem. No ten głos, te reakcje psów na pewno odbierają to wszystko.
Kiedyś usłyszałam, że psy nie mają mimiki i że z nimi nie ma jakiegoś kontaktu, że to są nasze wymysły, to my bardzo chcemy je tak uczłowieczać. A ja się absolutnie jako właścicielka psów przez 30 lat, zauważyłam, że te psy jednak mają mimikę. Co pan na to? Może są to, może ja też należę do tej grupy ludzi, która tak bardzo chciałaby uczłowieczyć tego zwierzaka.
Jedną z najbardziej podstawowych mimik to jest, jak nam pokazują zęby. Także to jest taka chyba najbardziej wyrazista mimika. Nie jestem behawiorystą, może nie mam tej wiedzy takiej behawioralnej, ale no, słyszę, jak nieraz mówią, że gdzieś powiedzmy efekt jakiegoś tam, czy oblizania się, czy poruszenia wargą, czy strzyżenie uszami, czy po prostu jakieś takie no, przekręcanie głowy i tak dalej, no to chyba wszystko się składa na ten element tej całej mimiki. Bo...
My zanim bardzo chcemy świadomie zdecydować się na jakąś rasę i się bardzo dużo poradników naczytamy. Naczytamy się tam takich rzeczy, które tak naprawdę w praktyce się sprawdzają dopiero wtedy, kiedy zastosujemy to wszystko i bardzo mocno rozbudzimy w danym psie takie potrzeby. Każdy pies lubi biegać i to jest oczywiste. Każdy chce mieć trochę tej przestrzeni, każdy pies lubi się bawić. No ale są te, które lubią się bawić bardziej od tych, które są na przykład takich mopsów, które no, lubią się bawić, ale nieortodoksyjnie. Każdy pies powinien być zaopiekowany, wybiegany i szczęśliwy, tak byśmy sobie, my właściciele psów, byśmy sobie życzyli. Natomiast niektóre rasy właśnie mają takie predyspozycje do biegania, do ciągania, do różnych ćwiczeń, do różnych zabaw. I jak to mocno rozbudzimy w nich, to sami potem nie mamy świętego spokoju.
Ja bardzo często powtarzam takie, że jeżeli ktoś zamierza kupić samochód, to nie powinien najpierw iść do salonu, kiedy są pięknie wypacykowane te samochody, pięknie wyglądające, pachnące, tylko najpierw powinien pójść do mechanika, który te samochody naprawia. I ja bardzo często mówię swoim, no, mogę powiedzieć, opiekunom zwierząt, że jeżeli chcą jakiekolwiek zwierzę dobrać do swojego domu, to warto by było, żeby porozmawiali z nami, ponieważ my chyba mamy największą taką największą przejrzystość danej rasy, ponieważ najwięcej no, psów z danej rasy nam mamy dane, czy szczepić, czy leczyć, czy operować, czy po prostu no, jakieś tam porady dawać i tak dalej, prawda? I to jest bardzo ważne. Ja będąc kiedyś na praktykach w Stanach Zjednoczonych, bardzo intensywnie chciałem przenieść taki element do swojej lecznicy, co mi się nie udało do tej pory, ale nie mówię, do końca jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa.
To wiem, jest, że jest pan to uparty jest, dosyć.
To jest, proszę państwa, coś takiego, że w Stanach spotkałem się z czymś takim, że w jednej z lecznic był taki gabinet, gdzie było fajnie napisane, zanim kupisz zwierzę i wybierzesz do swojego domu, przyjdź, porozmawiajmy. To jest piękne i fajnie byłoby, gdybyśmy mogli tak porozmawiać. Może przyjść tatuś, mamusia, dziadek, wnuk, dziecko, ktokolwiek i wtedy możemy porozmawiać.
Czyli rodzaj takiej konsultacji.
Oczywiście, my się szybko zorientujemy, kto jest co, czego oczekuje rodzina i możemy pomóc troszeczkę dobrać rasę. A jeżeli my zaczynamy od oglądania obrazków i patrzymy, jak piękny jest pies, na przykład, o tak jak pani wspomniała, berneńczyk, czego absolutnie no, nie ujmuje im urody, bo są cudowne, każdy jest cudowny na swój sposób, ale proszę państwa, zdajmy sobie sprawę na przykład, co my musimy dla tego psa zaoferować, żeby on był szczęśliwy, bo nasze szczęście, jeżeli będziemy się tylko tym sugerować, to jesteśmy egoistami. Natomiast jeżeli my będziemy chcieli, żeby to był nasz członek rodziny, ja bardzo często tak używam takiego sformułowania, członek
tak
rodziny, mówię opiekun, nie właściciel, bo to brzmi handlowo. Właściciel to już jest, możemy być właścicielem samochodu, ale nie właścicielem psa, jesteśmy opiekunem, to jest nasza rodzina. My się o nim opiekujemy. Także no, takie mam na to spojrzenie przez wiele lat. No więc warto byłoby zawsze zasięgnąć takiego języka. I właśnie stąd tutaj są te pełne schroniska, stąd te nieprzemyślane informacje, znaczy nieprzemyślane te decyzje takie. No pamiętamy 101 Dalmatyńczyków, film, który po prostu, no, Dalmatyńczyków było naprawdę, no, jak gwiazd na niebie, a w pewnym momencie rasa praktycznie, można powiedzieć, praktycznie, nie, zaniknęła.
Ale tak samo bardzo właśnie często po ekranizacjach jakichś powieści, gdzie bohaterami są psy, te psy się nagle stają
tak,
modne.
Oczywiście.
Tak było z polarnymi psami,
no tak.
Tak było z bernardynami, które się pojawiały nagle. Przecież to jest tak wymagająca rasa. No bo taki był fajny w filmie. Prawda?
Tak, właśnie, bo w filmie...
Teraz właśnie pies, który jeździł koleją, czyli owczarki szwajcarskie, teraz też zauważyłam, że właściwie tych psów nie było w naszym mieście. Były bardzo rzadko spotykane. Dziś coraz częściej widzę te piękne białe owczarki, ale one są też dość trudne w obsłudze.
Które wymagają uwagi i wymagają konkretnego opiekuna. Ja powiem szczerze, że tutaj jest bardzo ważne, że my nie znamy siebie, a bierzemy sobie powiedzmy jakiegoś tam pieska. I musimy najpierw siebie zweryfikować, żeby dobrać do tego psa. Jeżeli, proszę Państwa, ja bardzo często mam do czynienia ze szczeniętami dużych ras, no i jak ja słyszę, jak po prostu opiekun mówi, że a on się tak bawi, wie, on przychodzi, wie pan, on nas szczypie, on nas tak podgryza, ojej, dla niego to jest taka zabawa, to jest dzisiaj podgryza, a jutro może posunąć się troszeczkę dalej i będzie dokuczał troszeczkę i nie panują często opiekunowie.
A jak będzie dokuczał, no, to będziemy wtedy, go karcić.
Tak, wtedy,
jak będziemy
wtedy dopiero,
go karcić,
to już za późno.
No i to już taka trochę tak. Kula śnieżna się robi.
Są pewne takie, słuchając ten reportaż właśnie o tej rozmowie z psem, bardzo mi się podobały tam rady właśnie behawiorystów i myślę, że książka to jest książka, ale myślę, że fajne by było, żeby gdzieś jakieś podcasty behawiorystów były takie proste, podstawowe zasady, proste, podstawowe rzeczy, nie jakieś tam zawiłe historie, ponieważ my sobie z tym nie poradzimy. Proste, podstawowe rzeczy, żeby każdy powinien wiedzieć, jak powinien się zachować opiekun wobec psa, że my zapominamy o tym, że to jest zwierzę i my jesteśmy elementem stada. I teraz kwestia tego, czy ten pies będzie rządził w domu, czy będzie rządził ktoś, kto będzie przywódcą tego stada całego, tak? Mm-hmm. To jest bardzo istotne. Natura nie lubi pustych przestrzeni, a tym bardziej zwierzę. Bardzo szybko to wykorzysta. Jak jest mały pies, no to wiadomo, o, malutki, on tam może to, czy tamto. Z kotami jest troszeczkę inaczej, ja tam będę te koty wplatał. Z kotami jest troszeczkę inaczej, bo one to jest inny rodzaj zwierzęcia, jakby to trzeba inaczej na to wszystko spojrzeć, ale psy takie są. To są zwierzęta stadne i musimy o tym pamiętać.
Jak pan zapewne uratowałam życie pewnemu szczeniakowi. Nie sądziłam, że ten 4-miesięczny wtedy szczeniak wyrośnie po prostu na potężnego psa, który tak naprawdę miał kocią naturę. Ale zanim doszłam do tego, bo nie miałam bladego pojęcia, jak się nim opiekować, to skonsultowałam się z hodowcami ras północnych, szczególnie haskich i malamutów. I oni mi naprawdę otworzyli oczy na to, co powinnam, a czego nie powinnam robić, mieszkając w mieście i posiadając takiego psa. I bardzo mi to pomogło. Rzeczywiście tacy praktycy, hodowcy, ludzie, którzy brali udział w różnego rodzaju właśnie zawodach, wyścigach psich zaprzęgów, poradzili mi, co powinnam, jak prowadzić psa, żeby ten pies nie był dla mnie uciążliwy, i żeby też pies był szczęśliwy.
No właśnie.
Pamięta pan mojego Polara?
Oczywiście, że tak. Jakże mógłbym zapomnieć.
Wyjątkowy egzemplarz. Psy, jak i my, też się starzeją. Dochodzi do takiego momentu, że one w pewnym momencie zaczynają chorować. Chciałabym poruszyć ten temat, bo uważam, że jest bardzo istotny. Kiedy i czy należy psu pozwolić odejść? Kiedy krwawi nam serce, kiedy nie chcemy się rozstawać z tym psem, bo może stanie się cud. I tu znowu jest jakby przekładamy to na ten nasz ludzki świat, a okazuje się, że czasami już nie ma wyjścia. I kiedyś pewien mądry weterynarz powiedział mi coś takiego. Pies jest wtedy szczęśliwy, kiedy może biegać, wychodzić na spacery, nic go nie boli. Psy nie będą wyły z bólu. Psy milczą, prawda? Cierpią w milczeniu. Takie
większość, tak.
W milczeniu. One nie chcą wchodzić w żadne interakcje z człowiekiem wtedy. Szalenie trudny moment. Pan mi kiedyś powiedział, że nigdy nie powie pan opiekunowi psa, tak, to jest ten czas, że trzeba się z nim pożegnać. Nie wolno panu, etycznie nie wolno.
Bywają sytuacje, gdzie naprawdę, ale to są rzadkie, kiedy musimy to powiedzieć, bo to są bardzo trudne sprawy, dlatego że tu mamy do czynienia, proszę Państwa, z życiem i śmiercią. To są bardzo delikatne rzeczy. Często naprowadzam, podpowiadam, ale jednak tą decyzję no, musi podjąć opiekun, musi być gotowy do tego. Ja tylko błagam, proszę i informuję, nie dopuśćcie tylko do tego, żeby to zwierzę po prostu... może nie tyle cierpiało, bo to cierpienie jest bardzo pojęciem względnym. Są choroby, gdzie zwierzę nie cierpi, nie, może nie czuje takiego cierpienia.
Bólu,
jest osłabienie, bólu. W ogóle nowotwory kości. To są koszmary. U zwierząt tak samo, u ludzi tak samo. Ale proszę Państwa, zwierzę a człowiek jest duża różnica. Zwierzę, tak jak właśnie pani redaktor tutaj wspomniała, potrafi być skupione na tym, swojej chorobie jest ciche, popiskuje się tam czasem gdzieś. No oczywiście w tym momencie jest brak apetytu, nie jest zainteresowane jedzeniem, bo któż będzie zainteresowany jedzeniem? Nie ma tej radości wyjścia na spacer, proszę Państwa, nie ma tej radości przywitania opiekuna, o czym wcześniej zaczynaliśmy z radością tak o tym mówić, prawda? I to, proszę Państwa, wszystko się wali. To zwierzę jest gdzieś tam sobie w tym posłaniu. No bardzo często te fizjologiczne różne czynności też już nie zaczynają, że tak powiem, nie dopisują, wszystko się rozregulowuje. No i teraz, proszę Państwa, no, opiekun widzi, że to już gdzieś ta świeczka, że tak powiem, ten płomień gaśnie. I w tym momencie ja zawsze naprowadzam, ale ja uważam, że trzeba się pożegnać, trzeba się przygotować. Niejednokrotnie zdarza się tak, że po prostu w cudzysłowie jeszcze 2-3 dni ciągniemy, czy ktoś z domu, z rodziny przyjedzie. Czy bywają sytuacje takie, proszę Państwa, i to jest niebezpieczne, że wpadamy w amok szukania leków. Nagle ktoś mówi, że jakiś super lek gdzieś tam był za granicą, ściągają, płacą straszne pieniądze, trafia się na oszustów różnych i oczywiście dostaliśmy to. To jest cudowne, jeszcze spróbujemy. No i człowiek wpada w taką psychozę. I zgubimy się wtedy. I ja mówię, musimy to rozgraniczyć, kiedy jest na przykład taka nasza jakaś taka wyobraźnia o tym, że to jest, że coś tracimy, że po prostu nie damy rady, że po prostu nie możemy do tego dopuścić. A pamiętajmy o tym, że zwierzęta szybciej chorują. Zwierzęta żyją krócej, ten metabolizm jest szybszy. Choroby nowotworowe przebiegają błyskawicznie. Ja prowadząc wielokrotnie chemioterapię, wielokrotnie wykonując zabiegi chirurgiczne, onkologiczne, informuję o tym, że po prostu to wszystko może być bardzo szybko. Przykład tylko mogę króciutko taki wrzucę tutaj, że bardzo często są choroby górnych dróg oddechowych, choroby jamy nosowej i tak dalej. I nagle gdzieś ktoś przychodzi i mówi, a zobaczyłem kropelkę krwi, zobaczy pan, czy tam coś nie ma. Okazuje się, że jak już widzimy tą kropelkę krwi, czy jakieś kichanie takie, to choroba już jest zaawansowana. I nagle dla tych ludzi jest szok, że tak szybko się zgłosili. To jest prawda. Tak szybko zrobiliśmy diagnozę, badania, histopatologia, wszystko. Może gotowi jesteśmy robić zabieg, a tu się okazuje, że wykonujemy tomografię, rezonans i już mamy po prostu za późno. Także trudne sprawy bardzo. I
trudne,
myślę, że ale... fajnie jest rozmawiać z lekarzem weterynarii i podejmować takie decyzje, żeby, jeszcze raz błagam, nie dopuszczać do tego, żeby to zwierzę po prostu było takim naprawdę, jak to się mówi, już prawie że niczym. Nie dopuszczajmy.
To teraz przejdźmy do początku, kiedy ono się u nas pojawia, to zwierzę. Nieważne, czy to jest rasowy szczeniaczek, czy zaopiekowany szczeniaczek. Od czego zaczynamy? Co trzeba sprawdzić?
Oczywiście, no proszę Państwa, to jest cała gama profilaktyczna. Bardzo lubię takie wizyty pierwsze, dlatego że wydaje mi się, że bardzo istotne jest, żeby troszeczkę nakreślić w ogóle zagrożenia, jakie mogą pojawić się w obrębie danej rasy, żeby podpowiedzieć opiekunom, w jakim kierunku udać się na przykład, no, choćby nawet do behawiorysty, czy do jakiegoś tam, czy do jakiejś szkółki, czy jak, powiedzmy, podejść do tego żywienia, jak w ogóle to wszystko sobie poukładać, jak zorganizować sobie nawet życie, dom, jak, żeby to zwierzę miało, no co wracamy do tego, szczęścia, żeby było dla nas i dla nich, żeby było to bardzo fajne. Ja no, zajmuję się w dużej mierze no, ortopedią, chirurgią, no i nie tylko. I po prostu dla mnie zawsze najważniejsze jest to, żeby dla psa były zdrowe nogi, zdrowe stawy, zdrowe mięśnie, zdrowy kręgosłup, no i zdrowy duch. Także i na to największą uwagę zwracam, zawsze zwracam uwagę, ponieważ jak budujemy dom, ważny jest fundament. Tutaj tym fundamentem, proszę Państwa, przypominam to za każdym razem, dla każdego zwierzaka ma być, mają być układ kostno-szkieletowy, mają być stawy, kości, mięśnie. Będzie wtedy szczęśliwy, będzie biegał. Pies wybiegany zawsze jest szczęśliwy. To już pani redaktor wspomniała o tym. To są ważne rzeczy. Takie ogólne spojrzenie na zwierzę, bardzo często się orientujemy, jaki jest opiekun. No i nieraz sobie mówimy tak, no ten pies nie będzie miał łatwego życia, ale psy się dosyć szybko potrafią dostosować, bo wiadomo, to jest
stado. A może będzie pan prekursorem i stworzy w gabinetach takie godziny konsultacyjne, żeby można było przyjść i porozmawiać?
Ja państwu powiem, że jest to już bardzo blisko.
Niedawno otworzył pan klinikę 24-godzinną i to jest w ogóle super, że w razie jakiegoś niebezpieczeństwa, wypadku, czegokolwiek takiego, znalezienia jakiegoś chorego psa, że można się zgłosić, można przyjść, zapytać, czy uratować kolejne zwierzę, ale właśnie te godziny konsultacyjne może bardziej świadomie podchodzilibyśmy do posiadania zwierzęcia.
Ja nie ukrywam, że buduję sobie już taki malutki zespolik. Oczywiście tu jestem bardzo wdzięczny grupie Edina, która naprawdę wszelkie moje marzenia realizuje. Mamy już behawiorystę, mamy już, rozmawiałem nawet z psychologiem, ludzkim psychologiem. No, mam nadzieję, że to jest jeszcze kwestia taka do dopięcia i bardzo bym chciał, żeby to wreszcie ruszyło.
Tak. Opiekować się zwierzęciem to jedno, ale przyszłym właścicielem psa, no też należy, też że tak powiem, go rozszyfrować.
To prawda. Tak, dlatego że czasem nie zdajemy sobie sprawy. No mówię, patrzymy na obrazek i mamy zupełnie, tak jak ze wszystkim, bardzo często jest tak, gdybym wiedział, to bym zrobił tak, a gdybym wiedział, to bym zrobił tak, a gdybym pomyślał, to bym też zrobił inaczej, nie? Także fajnie by było, żebyśmy mieli jak najwięcej tych takich właśnie rad, ale takich praktycznych rad. Ja jestem, że tak powiem, że tak bardzo otwarty na takie spotkania, nie na, na szklanym ekranie, tylko po prostu spotkanie takie face to face, żeby po prostu to zwierzę można było pogłaskać, żeby zobaczyć te dzieciaki, które się będą opiekować, porozmawiać z tymi dziećmi, potraktować je bardzo poważnie. Bardzo poważnie zawsze traktuję dzieci, które przychodzą do gabinetu. Niejednokrotnie jest coś takiego, że rodzice nawet nie wpraszają do gabinetu, każą wyjść, każą usiąść i tak dalej. Ja mówię, nie, proszę Państwa, czy Państwo sobie zdajecie sprawę, że dzisiaj dziecko ma tam powiedzmy 7-8 lat, ten pies ma 5 miesięcy, w momencie, kiedy no, to dziecko będzie miało 18 lat, wyobraźcie Państwo sobie, że to będą najwięksi przyjaciele. Ja wiem, jak przeżywają ludzie stratę zwierząt, ja mówię stratę, no bo to jest strata, proszę Państwa, odejście zwierząt i to młodzi ludzie, którzy mają 18, 19 lat, 20, nawet powyżej 20.
Mój kochany pies.
Mój kochany, moje dzieciństwo, moja średnia szkoła, moje studia, to są, proszę Państwa, niezapomniane przeżycia. Młodość nasza, cała młodość, to jest najcudowniejszy okres życia. Dzieciństwo i młodość to są najbardziej swawolne takie okresy. Cudowne, wydaje nam się, że mamy dużo zajęć.
Z takimi młodzieńczymi problemami.
Oczywiście.
A wtedy pojawia się to zwierzę.
No i ono koi dużo rzeczy.
Tak, które przychodzi, przytula się, kładzie łeb na kolanie, patrzy w oczy, merda ogonem. I to wszystko, co się wiąże z tak zwanym pocieszaniem. Trzeba obserwować swoje zwierzęta, prawda?
I umieć ich rozumieć i czytać.
To nie jest łatwa sztuka, zrozumieć zwierzaka. Trzeba do tego czasu, cierpliwości, no i też tej miłości, oddawania tej miłości, którą on nam daje. Wiem, że to tak górnolotnie może brzmi, ale to jest nasze codzienne życie, każdego właściciela zwierzęcia i nieważne, jakie to będzie zwierzę, to po prostu trzeba mieć w tyle głowy, że to jest żywa istota i my mamy być za nią odpowiedzialni. Jeszcze ostatni wątek, panie doktorze, a mianowicie psy przygarnięte, psy pokaleczone. To jest już chyba wyższa szkoła jazdy, opieka nad takim psem, prawda? Gdzieś właśnie ze schronisk, gdzieś znalezione.
Bardzo uważnie słucham tych opiekunów, którzy wzięli takie zwierzęta, powiedzmy, czy ze schroniska, czy z jakiegoś.
Nie mówimy o szczeniakach, bo one
nie,
jeszcze
nie mówimy
mają...
o dorosłych psach. Bo to nawet jak już rok czasu, to już jest pies dorosły. Pies, ja to często powtarzam, że pies 5-7 miesięcy już jest naprawdę, on już jest ukierunkowany. Nie wiemy, jaką przeszły drogę, tak? I teraz nie wiemy, jakie było zachowanie tych oprawców, brutali, czy nawet tych nieudanych opiekunów, czy nawet właściwych opiekunów, bo jeżeli może gdzieś tam pies zaginął, ma jakieś swoje przyzwyczajenia. My tego nie umiemy odczytać. On nam nie powie, że słuchaj, ja byłem przyzwyczajony, że siku robiłem w kącie pokoju na przykład, nie? Bądź lubiłem sobie zgryźć na przykład jedną nogę od krzesła. No takie rzeczy. I teraz po prostu no tu wychodzi taki czasem brak cierpliwości. Czasem
czyli behawiorysta.
Ja uważam, że dobry behawiorysta. Człowiek, który potrafi
czytać psy.
Potrafi bardzo szybko, doświadczenie oczywiście pozwala na to, żeby się po prostu szybko zorientować, jak można pomóc. Nie każdy...
Co nie znaczy, że my państwa w jakiś sposób odstraszamy od tego, żeby adoptować
trzeba,
psy.
Trzeba wyzwania, trzeba jak najbardziej
tak,
brać.
Tylko trzeba znaleźć na to metodę, żeby i uszczęśliwić tego psa, który trafia do naszego domu, ale też i samemu być spokojniejszym.
Oczywiście mówimy o tych trudniejszych przypadkach.
Mówimy tylko o tych trudnych przypadkach. Tak. Żywe istoty chcą być blisko nas i pozwólmy im na to, ale też miejmy poczucie odpowiedzialności za nie. Bardzo dziękuję panie doktorze. Leonard Gugała, weterynarz, był dzisiaj z nami i rozmowa nie potoczyła się może w stronę właśnie behawioralną, ale bardziej mówiliśmy o takich konsekwencjach posiadania zwierzęcia. O życiu, po prostu o życiu.
Dziękuję bardzo serdecznie państwu. Dziękuję
państwu
pani
również dziękuję. Słuchaliśmy reportażu zatytułowanego Rozmowa z psem. No i oczywiście mam nadzieję, że nasza rozmowa również państwa zainteresowała. Do usłyszenia. Katarzyna Wolnik-Sajna.